Strefa historii.
Co jadano w średniowieczu? Odpowiedź na to pytanie będą Państwo znali po dzisiejszej audycji. Opowiem także o gdańskim astronomie Janie Heweliuszu, który urodził się 410 lat temu. Marzena Bakowska, dobry wieczór.
Radio Gdańsk i Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego wspólnie o ciekawych faktach.
Przyjął ich wyszukanymi potrawami, nadto każdemu w czasie uczty ofiarował wspaniałe dary. Ale dar, który na oczach wszystkich królów wręczył królowi polskiemu Kazimierzowi, był podobno tak wspaniały, że przekraczał kwotę 100 tysięcy florenów i budził u wielu ludzi nie tylko podziw, ale i zdziwienie. Tak opisał Jan Długosz w swych kronikach ucztę u mieszkańca Krakowa Mikołaja Wierzynka, która odbyła się w 1364 roku. O tym, czym się raczono w średniowieczu, rozmawiałam z profesor Beatą Morzejko. Zaczęłam jednak od tego, czego nie jadano, a co dziś jest popularne.
Nie jadano ziemniaków, przynajmniej w Europie, no bo oczywiście nie mówimy o kontynencie amerykańskim, ale w Europie, w średniowiecznej Europie nie jadano ziemniaków, no bo po prostu to jest jeszcze era przed Kolumbem, czyli tych sadzonek nie przywieziono. No czyli w związku z tym, skoro nie jadano ziemniaków, to też zapomnijmy o frytkach. I też zapomnijmy o ketchupie, bo również brak jest takiej rośliny jak pomidory. Problem ze słodzeniem oczywiście, bo jasne jest, że w XIV wieku mamy, po drugiej połowie XIV wieku mamy już uprawę trzciny cukrowej i tutaj Portugalia i wyspa Madeira się kłaniają, ale ten cukier jest bardzo drogi i on oczywiście trafia na luksusowe stoły i jest raczej traktowany jak na lekarstwo, bo chociażby tam wiemy, że nasi tutaj dwaj wielcy mistrzowie, Konrad i Ulrich von Jungingen, kupują ten cukier. Dla nich się kupuje cukier na cukierki do leczenia zębów na bazie ziół, żeby pewnie osłodzić, ale też przekonanie, że cukier po prostu leczy, no bo jest drogi. Nie ma czekolady, nie ma kawy i nie ma herbaty. Zatem do picia zostaje co? Zostaje mleko, woda nie, no bo ta woda nie ma najlepszego smaku i też jest niebezpieczna. O czym później wiedzą już nowożytni, że tam po prostu różne choroby, przede wszystkim cholera, prawda, się roznosi. No ale możemy pić piwo za to i dzieci w związku z tym dostają polewkę piwną i mamy oczywiście wino, przy czym Polska jest taką granicą tych dwóch trunków, to znaczy piwa, wina. Oczywiście zawartość alkoholu w piwie jest dużo niższa niż współcześnie. Także no tego, co my najbardziej, tych wszystkich używek, które my najbardziej lubimy, czyli herbata, kawa, cóż to za poranek, no to niestety tego ludzie w średniowieczu nie mają. Natomiast bardzo bogaty jest świat taki, powiedzmy sobie, i to nawet jest ciekawe, w Gdańsku taką przekąską była figa, suszona figa, która w całej Europie była bardzo popularna w średniowieczu. To już dzisiaj dzięki badaniom i historyków, i archeologów wiemy. W Gdańsku właściwie w którym miejscu nie włożyć łopaty w średniowieczne warstwy, zwłaszcza, przepraszam, latryny, to widzimy, że co jedli gdańszczanie, widzimy z tych wykopalisk. Tam są znaleziska, liczne znaleziska pestek fig. Oczywiście, że tych pestek może być dużo, no bo sama jedna figa zawiera mnóstwo pestek. Ale z takich najnowszych badań wiemy, że na przykład to było takie pożywienie, coś w rodzaju dzisiaj, ja nie wiem, jak właśnie frytki, chipsy, oferowane jako przekąska, choćby na przykład dla wojska. Mamy takie zamówienia w czasie wojny gotlandzkiej, czyli w XIV wieku, mamy takie zamówienia w XV wieku. Co ciekawe, największym importerem w Europie fig była Anglia. Bo oczywiście producentami byli Hiszpanie i Portugalczycy, oni mieli plantacje drzewek figowych. Zbiory były latem, w wrześniu, październiku się te figi suszyły i później na zimę, czyli właśnie na Boże Narodzenie i potem na Wielkanoc, kiedy zalecano wręcz figę jako takie postne uzupełnienie dań, były wysyłane do Europy. I z badań wynika, że Anglicy brali około 35% tego importu. I też są zachowane przepisy, na przykład pierwsze takie przepisy na pudding, bo nam się Anglia z puddingiem kojarzy, to właśnie jest pudding figowy.
Czyli figi można powiedzieć, że były taką przekąską, takim batonikiem, ale czy na przykład jadano chleb?
Oczywiście, że jadano chleb, tylko jasne jest, że to też zależało od grupy społecznej. Jeżeli patrzymy na wieś średniowieczną, no to po prostu gospodarstwo domowe na swoje potrzeby produkuje chleb, ale żeby mieć ten chleb, to musi wyprodukować mąkę, czyli oczywiście ma jakieś zapasy zboża. Im bliżej właśnie czasu Wielkiego Postu, tym zaczyna się oszczędzać to zboże, no bo trzeba też przeznaczyć ziarno na zasiew. A my wiemy też z badań, że z jednego kłosa, który tam liczy 20 ile ziarenek, uzyskiwano 3 pełne ziarna, bo resztę zjadały jakieś żyjątka i tak dalej. No więc teraz te 3 ziarna. No i trzeba sobie tą mąkę po prostu wyprodukować. Więc jeżeli nie mamy młynów, to mamy żarna kamienne i kobieta po prostu uciera to zboże na, właśnie na mąkę, no i przygotowuje się i ten chleb jest oczywiście takim chlebem domowym, który nam się dzisiaj marzy, o ile nie jest zarażony sporyszem, czyli takim chwastem, który no, powoduje ciężkie choroby, ale nie wiem, czy będziemy aż tak naszych słuchaczy straszyli. Natomiast w mieście, oczywiście tak jak w Gdańsku, mamy ławy chlebowe, mamy też wielki młyn, czyli możemy sobie dać mąkę na przemiał, ale też możemy po prostu kupić gotowe pieczywo. Wiemy na przykład, że na Wawelu bardzo dobra piekarnia funkcjonowała i że nawet był taki, ja to nazywam strajkiem dwórek, kiedy wyjechały dwórki królowej Jadwigi, wyjechały z nią do Nowego Korczyna i w Nowym Korczynie był inny piekarz. I proszę sobie wyobrazić, że panny dworskie nie chciały jeść tych bułeczek od tego piekarza i wszystko w rachunkach królewskich się zachowało, że po prostu trzeba było wysłać umyślnego, żeby przywiózł bułeczki z, właśnie z tej piekarni wawelskiej. I sądząc właśnie choćby z tych rachunków dworu królowej Jadwigi i króla Jagieły, to są bardzo ciekawe rachunki różnych wydatków, tam też są właśnie na żywność, to sądząc z tych wydatków, no wiemy, że to pieczywo było różnorodne. Białe pieczywo było, ciemne pieczywo było, razowe pieczywo, były bułeczki białe, były takie tak zwane cebulaki, były jakieś rogaliki, tak, czyli ten asortyment był oczywiście bardzo, bardzo ciekawy. No na pewno nie było takich, dzisiaj widziałam, że na przykład można kupić pizzeryjki z suszonym pomidorem, no to tego nie można było kupić, no bo znowu tego pomidora nie było. Natomiast takie cebulaki, które my dzisiaj znamy, no to spokojnie się pojawiały.
Szkiełko i oko, czyli naukowo o faktach.
Kojarzy mi się ze średniowieczem kasza i to, że kasza była takim głównym, zamiast ziemniaków, wypełniaczem głównych posiłków.
Tak, tak, ma pani redaktor rację. To znaczy przede wszystkim mamy, jeszcze wracając do mąki na chwileczkę, mamy taką zupę ludzi ubogich, to jest taka po prostu zalewajka, zacierka, czyli mamy mąkę po prostu, którą zalewamy wodą, rozprowadzamy wodą, dodajemy odrobinkę tłuszczu, no i wtedy taką pulpę jemy i przez chwilę czujemy się syci. Nie dostarcza to zbyt dużo kalorii, też wartość odżywcza tego jest niska, natomiast no, chodzi o to poczucie sytości. U nas oczywiście wszelkiego rodzaju kasze, jak najbardziej to jest podstawowy właśnie wypełniacz z jakąś omastą, słoniną, no jak bardziej full wypas i nie ma postu, no bo pamiętajmy, że poniedziałki, środy, piątki pościmy i pościmy w Wielkim Poście i pościmy w Wigilię przed każdym ważniejszym świętem, więc pościmy tak no z 1/3 jak nie więcej roku. A zatem ta kasza po prostu jest takim właśnie dodatkiem, czy nawet pozycją główną w menu i to wcale nie tylko wśród tej najuboższej ludności, bo jeżeli sobie pośledzimy z kolei rachunki dworu, już gorzej zachowane, ale rachunki króla Kazimierza Jagiellończyka, to tamto mięso pojawia się przy okazji po prostu jakichś uroczystości, a tak to się właśnie je kaszę, groch z kapustą, kapustę, cebulę i to jest gromadka dzieci, jest duży dwór i trzeba wszystkich nakarmić, a już dochody państwa nie są tak wysokie, jakie były powiedzmy sobie jeszcze za andegawenki, kiedy można było na coś wytworniejszego i częściej jeść to mięso. Tutaj po sąsiedzku mamy też przepisy na różne kaszy w tak zwanej kucharce czeskiej, tak, czyli tej najstarszej księdze kucharskiej tutaj powiedzmy tego obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, bo mamy też oczywiście książkę kucharską, taki fragment Królewiecka Księga Kucharska, czyli Krzyżacka. No, ale to ta jest z kolei oczywiście bardziej zasobna i bardziej wytworna, więc kasze mogą mieć jakiś taki element uzupełniający, a nie wiodący w takiej luksusowej, powiedzmy, no, szlacheckiej czy właśnie rycerskiej kuchni.
Skoro już tak idziemy w te wyższe sfery, to co mogli zjeść uczestnicy uczty u Wierzynka i w ogóle co jadano w tych takich, no na te najlepsze stoły, co podawano?
No to musimy cofnąć się do czasów właśnie krakowskich, czyli czasów Kazimierza Wielkiego. Tutaj akurat rachunków dla Kazimierza Wielkiego takich dworskich nie mamy, ale wiemy, że król uwielbiał polować i na takich ucztach na pewno podawano dziczyznę, bo dziczyzna po prostu była uzupełnieniem no, tego, co wyhodowano i na pewno jakąś tutaj dobrą sarninę, czy może jakąś zupę z łapy niedźwiedzia podawano, bo to był już taki luksus. Może jeżeli to byłby czas postny, to podano by na przykład jakąś zupę z bobra, tak, bo bóbr jest traktowany jako ryba średniowieczna. Na pewno miody. Jeżeli chodzi o wina, to w Krakowie i tu w ogóle w tej naszej części Europy, w Polsce, były bardzo popularne były wina węgierskie. Nie wiemy o ich recepturach, no ale wiemy, że były popularne. I wina reńskie, one również się pojawiały. Jeżeli ma być uczta, to musi być mięso, czyli może być pieczony kurczak na początek. Dopiero w czasach Andegawenki wiemy, że w czasach Andegawenki, czy to już jest po Wierzynku, podano takiego kurczaka z sałatą, sosem winegre. No tu możemy sobie wyobrażać, że nie było tej sałaty, ale że kurczak był. I później gdzieś kilka kilo dobrego mięsa, różnie pieczonego, na pewno można było podać. Pewnie, żeby było bardziej wytwornie, to pojawiły się właśnie tak zwane wety, czyli takie różne dodatki, którymi właśnie mógł być jakiś półmisek z powiedzmy faszerowanymi jakimiś gołąbkami. Do tego mogły być na przykład, no rozwijmy wyobraźnię, jakieś faszerowane ryby, jakiś pasztet z ryby mógł być podany. I ewentualnie, ale proszę się nie spodziewać jakichś sałatek jarzynowych czy warzywnych, bo tego się po prostu nie się po prostu też unika się raczej jedzenia owoców i warzyw na surowo. No boją się niestrawności, no też boją się po prostu jakiegoś zakażenia. Natomiast na pewno kandycowane owoce, jakieś skórki może, jakichś owoców. Czy pojawiły się pomarańcze? Pewnie nie, bo wzmianki o pomarańczach mamy najstarsze z dworu Zygmunta Starego, dworu opawskiego, początek XVI wieku. Ale może właśnie pojawiły się za sprawą jakichś kontaktów z Rusią Halicko-Włodzimierską, może pojawiły się figi, bo wiemy, że w rachunkach Lwowa później te figi są. Jakieś orzechy na pewno, bo też wiemy, że Kazimierz Wielki właśnie po tym, kiedy tą ciężką ranę w polowaniu poniósł, no to napił się wina, najadł się właśnie jakichś owoców i orzechów. No pewnie to były właśnie suszone czy lekko słodzone owoce, miodem może. Jakiś import rodzynek bym tutaj ostrożnie wskazała, może gdzieś migdałów, bo to są lata 60., tak, XIV wieku i takie importy już tutaj powolutku tu również może do Krakowa docierają, choć wiemy, jeżeli już o tej figze tak klamrowo mówimy, to ta figa właśnie w Gdańsku była powszechnie jedzona na głównym mieście i nawet też na tych uboższych dzielnicach. A wiemy z rachunku znowu Władysława Jagieły, że figi, rodzynki i migdały były trzymane w skarbcu królewskim przez podskarbiego, tak, pod kluczem, czyli że no to jednak było nie każdy mógł to zjeść, a figi wręcz zamówiono na życzenie malarza królewskiego, oczywiście artysty, nie malarza pokojowego, który potrzebował fig do jakiegoś swojego obrazu, tak, jako modelu, o, zabrakło mi słowa, tak.
Ile tych posiłków jadano w średniowieczu? Czy to było tak, jak teraz mamy śniadanie, obiad, kolacja, tak w polskim zwyczajem? Czy to był jeden, dwa posiłki?
A to jest duży spór. To też znowu zależy od warstwy społecznej. Znowu zachowań takich monarszych, gdzie już później mamy jakieś ceremoniały, no to wiemy, że jest jeden posiłek taki jedzony publicznie, to znaczy w otoczeniu dworu i wtedy król strasznie czeka. My akurat w Polsce nie mamy takiej rozpiski, ale mamy taką rozpiskę dla pierwszego z Tudorów, czyli dla Henryka VII, gdzie tam po prostu ten biedny król czeka godzinami, aż właściwie będzie mógł zjeść, tak? Bo to trzeba wnieść, ukłonić się, spróbować i dopiero podać król. Jeżeli jest 12 półmisków, no to na kolejne danie czekamy. Ale mówiąc krótko, mamy co najwyżej dwa posiłki, czyli to jest właśnie taki posiłek poranny i gdzieś taki ku zmierzchowi już coś w rodzaju obiadu, kolacji. No a po prostu ci ubożsi, no tutaj źródła pisane prawie nic nam o tym nie mówią, ale Ale możemy sobie wyobrazić, że oni jedzą raz do syta. Jeżeli jedzą raz do syta dziennie, to jest dobrze. Natomiast zapotrzebowanie na kalorie jest ogromne. Że wylicza się, że to jest dla takiego dorosłego mężczyzny, który pracował fizycznie, albo nawet był rycerzem, tak? Czyli jeździł konno i powiedzmy machał mieczem, no to jest około 6,5 tysięcy kalorii, więc no, naprawdę. Oczywiście można zjeść zupę piwną i mamy już ze 3 tysiące kalorii, do tego trochę mięsa i w zasadzie to wypełnimy. Ale jeżeli właśnie patrzymy na tą uboższą ludność, no to to zapotrzebowanie kaloryczne też jest wysokie, a jednak to, co oni jedzą, im tego nie dostarcza. Starsza. I to są oczywiście te badania antropologiczne chociażby, które prowadzono w Świętej Katarzynie. Po tych kościach my widzimy, że ci ludzie umierali też z niedożywienia, że te różne choroby, które ich trawiły, no wynikały z tego, że ci ludzie byli niedożywieni.
Tajniki średniowiecznej kuchni zdradzała profesor Beata Morzejko z Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego.
Porozmawiajmy o faktach.
410 lat temu, dokładnie 28 stycznia 1611 roku, urodził się Jan Heweliusz, gdański astronom, matematyk i konstruktor instrumentów naukowych. Jest on uważany za twórcę nowoczesnej nauki o Księżycu. Zmarł w dniu swoich 76 urodzin. Odkrywcą jego grobu w kościele świętej Katarzyny w Gdańsku był nieżyjący już profesor Andrzej Zbierski, który podkreślał, że Heweliusz prowadził rozległą korespondencję naukową.
Ponieważ zna obce języki, znał zresztą świetnie łacinę, którą jeszcze poznał w pierwszych klasach gimnazjum, znał język niemiecki, no to siłą rzeczy, bo sam był z pochodzenia Niemcem, ale znał francuski i posługiwał się też holenderski ze względu na małżonkę drugą i wiązanie się z rodami amsterdamskimi.
Jan Heweliusz pochodził ze znanej gdańskiej rodziny browarników, sam również był piwowarem, ale także patrycjuszem i rajcą oraz starannie wykształconym prawnikiem. Zajmował się handlem oraz sztuką, w tym miedziorytem, rysunkiem i drukarstwem. Sam drukował swoje dzieła.
Zbudował tą drukarnię, w której drukował tak piękne dzieła. Na najlepszym papierze wtedy w Europie, który sprowadzał z Holandii, razem również z farbami, które są tak znakomite, że do dzisiaj w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk możemy odsłaniać te dzieła jako wydane bez mała kilkanaście lat temu. On był artystą w pełnym tego słowa znaczeniu.
Nauką i historią zajmuje się w Gdańsku Hevelianum. Przygotowało wiele wydarzeń związanych z 410 urodzinami Heweliusza, mówi organizatorka Dorota Ciemna.
W tym roku przypada okrągła rocznica urodzin Jana Heweliusza, 410 urodziny. My postanowiliśmy świętować cały rok. Między innymi chcemy przedstawić sylwetkę naszego patrona, nie tylko jako astronoma, bo z astronomii jest on znany na całym świecie, a chcemy pokazać, że był on również konstruktorem, artystą, matematykiem, browarnikiem, dyplomatą, bo udzielał się w Radzie Miejskiej, przewodził cechom różnym. Także chcemy go pokazać jako takiego interdyscyplinarnego człowieka.
Jakie najbliższe wydarzenia są zaplanowane?
Najbliższe wydarzenia. Jeżeli chodzi o miesiąc luty, to odbędzie się Święto Nauki Polskiej oraz cykl spotkań dla dorosłych Nauka Mówi, a oprócz tego na naszym Facebooku trwa konkurs karnawałowy z Heweliuszem.
Na czym on polega?
Na ścianach przystanków autobusowych są ukryte trzy atrybuty związane z Heweliuszem. Zachęcamy tutaj naszych odbiorców do zrobienia sobie zdjęć przy tych atrybutach i podzielenia się z nimi. Czy znaleźli Heweliusza w mieście oraz czy odgadli, z czym są związane te atrybuty.
Zachętą do świętowania 410 urodzin Jana Heweliusza kończymy audycję, którą przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kociuk. Do usłyszenia.
Strefa historii.